Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś opowiemy Wam o prawdziwej legendzie polskiego wojska, o gościu, którego bardzo szanowali alianccy dowódcy za to, że potrafił sprać wroga, jak się masz, mimo że okej, faktycznie czasem nie do końca trzymał się rozkazów, którego uwielbiali mieszkańcy miejscowości, które wyzwalał razem ze swoją ekipą i którego na swój wojskowy sposób kochali jego żołnierze, którzy poszliby za nim w ogień. Przed Wami niesamowity generał Stanisław Maczek, który nie tylko przeżył, ale też dał z siebie absolutnie wszystko w czasie najbardziej przesranych konfliktów zbrojnych w Europie w XX wieku, co docenili wszyscy, poza komunistami. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. To jest ten typ bohatera, który narobił tyle w dorosłości, że szkoda marnować przesadnie wiele czasu na opowiadanie o jego dzieciństwie. No ale żeby nie było, dla formalności, okej, niech będzie. Staś, syn sędziego i córki adwokata, przyszedł na świat pod Lwowem w roku 1892 roku. Rodzina biedy generalnie nie klepała, to też Staś mógł się w miarę beztrosko uczyć i bawić. Bawić się czasem całkiem kreatywnie, bo nie każdy młody chłopak, jak zobaczy wannę, to pomyśli sobie, o, jaka fajna łódka. Tak jest, namówił braci na zrobienie spływu właśnie w starej wannie po wezbranej rzece. Na szczęście nic nikomu się nie stało, a każdy kolejny raz, jak ryzykował życie, no to już były raczej świadome wybory. Zanim jednak do tych wyborów doszło, to Staś stał się Stanisławem i poszedł na studia. Różne rzeczy ludzie robią na studiach poza nauką. Niektórzy angażują się w koła naukowe, inni tańczą w zespole ludowym, jeszcze inni piją wyczynowo, a w tamtym czasie bardzo popularnym zajęciem dodatkowym, w które wkręcił się również Stanisław, było uczestnictwo w związkach strzeleckich. Już parę razy to pewnie tłumaczyliśmy, ale zawsze warto powtórzyć. To były takie organizacje paramilitarne pod przykrywką, w których zgromadzeni patrioci, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, mieli walczyć, a później współtworzyć wojsko niepodległej Polski. Niestety dla Maczka zarówno jego sen o walce o niepodległą Polskę, jak i o skończeniu studiów w terminie został brutalnie przerwany przez wybuch I wojny światowej. Został wciągnięty w szeregi armii austro-węgierskiej i to właśnie w jej barwach miał się tłuc cały konflikt. Czy był z tego powodu zadowolony? Raczej nie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ nabrał wtedy ogromnego doświadczenia, które później przydało mu się, jak już służył w Wojsku Polskim. Narobił kursów jak dziki i dawał z siebie absolutnie wszystko. Za cesarza? Nie, bo był jedynym Polakiem w batalionie i bardzo nie chciał, żeby inni wyrobili sobie o naszych złe zdanie. W pewnym momencie Maczek został ranny, ale szybko wrócił na front i cisnął dalej. Choćby jednak Stachu sobie żyły wypruwał, to w pewnym momencie i tak już było wiadomo, że nie tylko ekipa, w której walczy, najpewniej przerżnie wojnę, ale też, że najprawdopodobniej w ogóle Austro-Węgry się rozpadną. Kiedy Maczek się utwierdził w tym przekonaniu, to pod koniec października 1918 roku zdezerterował. Polska, w miłości do której został wychowany, właśnie się tworzyła i nie wyobrażał sobie, że może nie wziąć w tym procesie udziału. W Krakowie zgłosił się na ochotnika do walk o Lwów z Ukraińcami, jednak dowództwo stwierdziło, że no to bardzo fajnie, ale jest inna propozycja.
Panie Staśku, a może na ochroniarza?
Serio, zaproponowano mu służbę w oddziale oficerskim pilnującym magazynów w Krakowie. Maczek stwierdził, że w kakale ma taki przydział i ruszył w stronę Lwowa, a po drodze w Krośnie zgłosił się do wojska ponownie. Tym razem już z lepszym skutkiem, bo to właśnie stamtąd ruszała odsiecz na Lwów, a dowódcy chętnie przyjęli w swoje szeregi tak doświadczonego wojaka jak Maczek. Dostał swoją kompanię nawet, co niby brzmi spoko, ale jednak nie do końca. Czemu? Bo to byli w zasadzie amatorzy, ani strzelać dobrze nie umieli, ani ogromnego doświadczenia nie mieli, ale bezdyskusyjnie byli potwornie zmotywowani do działania i to Maczkowi wystarczyło. Ich motywację potrafił przekuć w skuteczność bojową. Szkolił ich bez litości, ale efekty pojawiły się bardzo szybko. Już 20 listopada chłopaki maszerowali w stronę Lwowa i w czasie tej kampanii wydarzyło się oczywiście mnóstwo rzeczy, ale szczególnie warto podkreślić dwie kwestie, które pokazują, jak bardzo kreatywnym dowódcą był Maczek już wtedy. Niedaleko wsi Smereczna była ukraińska haubica, czyli takie działo. Plan był taki, żeby ekipa Maczka frontalnym atakiem na ukraińską załogę nie tylko zdobyła te tereny, ale też no, zniszczyła to niebezpieczne działo. Jednak Maczek spojrzał na mapę i stwierdził, że nie, no da się inaczej. Obeszli okoliczne wzgórza i zaatakowali z totalnie niespodziewanej strony. Nie tylko zdobyli pozycję, ale też zamiast zniszczyć, to przejęli cenny sprzęt dla polskiego wojska. Ale to jeszcze nic. W pewnym momencie ekipa, jeszcze wtedy porucznika Maczka, dostała zadanie osłaniania jednej z naszych dywizji. Jednak Ukraińcy ruszyli z kontrą i trzeba się było trochę cofnąć. I podczas tego odwrotu Maczek zauważył, że Ukraińcy zdobyli bardzo ważne wzgórze, z którego mogliby bez problemu zaatakować tą dywizję. W związku z tym, zamiast pokornie się wycofywać, Maczek podjął na własną rękę decyzję o zajęciu wzgórza. Rozpoczęły się potwornie ciężkie walki. Nasi dawali z siebie wszystko, a w pewnym momencie nic tego, nic owego dostali niespodziewane wsparcie, bo pojawił się polski pociąg pancerny, który wsparł naszych ogniem i udało się wzgórze zdobyć, ale Maczkowi przynajmniej przez jakiś czas wcale nie było do śmiechu. Bo szybko dostał wezwanie do tego szpancernego pociągu. Podobno jakiś wysoki rangą dowódca bardzo chce go widzieć u siebie na dywaniku. A potem szybko okazało się, że to naczelnik Piłsudski, sam Piłsudski, który akurat wizytował front, jak trafił na samowolkę Maczka. Stasiek czuł, że może być przypał, no ale oczywiście na wezwanie się stawił. Pobiegł jak stał, z karabinem w łapie, usmolony, ubłocony, tak stanął przed Piłsudskim, który wychwalił go za podjęcie walki i momentalnie awansował na kapitana. A potem za każdym razem, przy każdym kolejnym spotkaniu miał straszną pompę ze Staśka, że wyglądał wtedy jak fleja. Po tych walkach nasz bohater nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo razem z innymi żołnierzami praktycznie dopiero co powstałego Wojska Polskiego musiał stawić czoło Armii Czerwonej. Tak jest, przyszły czasy wojny polsko-bolszewickiej i podczas tego konfliktu robił naprawdę mnóstwo. Zdobywał doświadczenie również jako sztabowiec, ale szczególnie warto podkreślić, że to właśnie w czasie tej wojny po raz pierwszy w swojej karierze Maczek dowodził również siłami pancernymi. I wiem, że być może wielu z was wyobraża sobie teraz, że już wtedy wyglądało to tak. Ale niestety nie, bo tych trzech francuskich czołgów używał głównie do łączności. Jeździły z rozkazami i meldunkami, strzelały chyba tylko raz w czasie odpierania kozackiego natarcia. W walkach niby brały udział, ale bardziej jako moralne wsparcie piechoty, bo Maczek wiedział, że nie będzie zbyt dużego z nich pożytku. To znaczy nie ogólnie z czołgów, tylko z tych trzech. Po prostu było ich za mało. Natomiast jeśli chodzi o samą koncepcję broni pancernej, to Maczkowi bardzo się ona spodobała i jego szczęście, bo dowództwo za jakiś czas właśnie z tym typem broni postanowiło go trwale związać. Wcześniej jednak Stanisław Maczek musiał się zdecydować, czy chce w ogóle w wojsku zostać. Był wreszcie czas na takie dylematy, bo przyszła chwila wytchnienia, a samo wojsko oczywiście bardzo go chciało, miał znakomite opinie od przełożonych, zgrzewkę orderów, no ale ostateczna decyzja oczywiście należała do niego. Niestety dla Niemców, ale na szczęście dla nas i dla wielu innych narodów, Maczek stwierdził, że w sumie on to by chętnie został, bo bardzo to lubi, także jeśli można, to on chętnie. Oczywiście, że można było, a kolejny bardzo ważny moment w jego karierze przyszedł w październiku 1938 roku. Wtedy to bowiem poinformowano Maczka, że został właśnie dowódcą 10. Brygady Kawalerii, co znowu niby brzmi spoko, ale jednak nie do końca. A to dlatego, że 10. Brygada Kawalerii to był wtedy odpowiednik wojskowy białych landrynek. Nikt za bardzo tego nie chciał, ponieważ w poprzednim roku została ona eksperymentalnie przekształcona w pierwszą w Wojsku Polskim jednostkę zmotoryzowaną. A stało się tak w wyniku apokaliptycznego narobienia w gacie przez nasz sztab, kiedy nasi wojskowi zorientowali się, czym w swoich armiach dysponują zarówno Ruscy, jak i Niemcy. No i bardzo dobrze, bo było się czego bać. Pierwszy dowódca wrażenia nie zrobił, to też na jego miejsce wsadzono właśnie Maczka, który musiał swoją ekipę organizować trochę na czuja, ale był jeszcze problem innego rodzaju, bo o ile w jego pancernej ekipie sporo było broni maszynowej i przeciwpancernej, tak niewiele artylerii i czołgów. To tak jakby powiedzieć, że samochód rajdowy ma super silnik i świetne hamulce, tylko kurde, no tylko dwa koła. Maczek starał się unowocześniać swoją ekipę w miarę możliwości, ale jego prośby zostały wzięte pod uwagę dopiero praktycznie w ostatniej chwili, bo kiedy jego pancerna ekipa została alarmowo przeniesiona pod Kraków 14 sierpnia 1939 roku, to miała na stanie jakieś 4,5 tysiąca żołnierzy, 8 dział i 42 czołgi, z czego jednak tylko 16 to były w miarę nowoczesne maszyny. Czy w związku z tym ekipa Maczka dostała od Niemców sakramenckie lanie we wrześniu 1939 roku? No właśnie nie. Oczywiście nie było szans, żeby powstrzymać tak skromnymi siłami Wehrmacht, ale mimo wszystko nasi niesamowicie dali się Niemcom we znaki. Niemcy zresztą od koloru mundurów, jakie nasza 10. Brygada nosiła, ochrzcili ich czarną brygadą, bo ci bez kompleksów, jak ten Glik z Anglikami, mimo strat, mimo że cały czas niby się cofali, to co chwila wyprowadzali Niemców z równowagi. W końcu doszło do kilkudniowego starcia o pewne kluczowe wzgórze, które to starcie nasza ekipa wygrała, ale to już było 17 września. Przyszła informacja, że zaatakowali Sowieci i rozkaz, żeby 10. Brygada kierowała się na Węgry. Gdyby ktoś mieszkający na węgierskiej granicy przespał ostatni miesiąc, po czym obudził się, otworzył drzwi i zobaczył wjeżdżającą 10. Brygadę, to mógłby pomyśleć, że chyba właśnie Polacy zaanektowali kraj naszych bratanków. A to dlatego, że ekipa Maczka wbiła tam w kolumnie defiladowej. To była jedyna jednostka polskiego wojska, która przetrwała wrzesień 1939 roku nierozbita. A w dużej części stało się to dzięki świetnemu dowodzeniu Maczka, który często brał udział w walkach w pierwszej linii. On zresztą wiedział, że w tej jego ekipie jest gigantyczny potencjał i wojna wcale nie jest dla nich jeszcze skończona. Bardzo szybko załatwił sobie lewe papiery, cywilne ciuchy i czmyknął do Francji, gdzie zgłosił się do naczelnego wodza i poinformował go, że zarówno on, jak i jego brygada, co to teraz jest na Węgrzech, to dalej by bardzo chcieli walczyć z tymi podłymi Szkopami. I co na to Sikorski? A wódz na to powiedział coś w stylu: panie Maczek, przede wszystkim za to, coś pan robił we wrześniu, mimo przewagi Niemców, to ja pana tutaj niniejszym awansuję na generała. A co do tych dalszych walk, to niech pan ściąga tych chłopaków z Węgier, ilu tylko się da, i będziemy organizować polskie siły we Francji. Jak rozkazano, tak Maczek zrobił. Z obozów internowania na Węgrzech zaczęto ściągać chłopaków z 10. Brygady i nie tylko. Co na to Węgrzy? Nic, nie chcieli przeszkadzać, bo to przecież nasze dobre ziomki. O wiele gorzej szło dogadywanie się z Francuzami, którzy nie chcieli zgodzić się na polską jednostkę pancerną. Wręcz śmiali się z tego pomysłu. Po co nam Polacy w czołgach, jak mamy linię Maginota i jesteśmy bezpieczni? No, a potem się okazało, ile ta linia jest warta. Nagle się okazało, że jednak generał Maczek to miał w sumie niezły pomysł, ale prośba o pomoc była podszyta oczywiście klasyczną wojenną obłudą, bo kazano naszym zorganizować się i ruszyć do boju praktycznie od razu, ale to natychmiast, bo jeżeli się będą ociągać, to im się cały ten ciężki sprzęt odbierze, a jeżeli nasi zawiodą, to się z nich zrobi kozły ofiarne i nikt nie będzie drążył, że kazano naszym zorganizować się i ruszyć w bój praktycznie z dnia na dzień. Co więcej, francuskie dowództwo odwaliło też akcję iście napoleońską. Najpierw 10. Brygada Maczka dostała zadanie osłaniania odwrotu Francuzów. Bardzo ciężkie to było zadanie, ale udało się uratować dupska dwóm francuskim dywizjom, ale później nasi dostali rozkaz, który powszechnie uważano za niemożliwy do wykonania. Opanowanie miasta Mumbar. O, tutaj. Problem był jeszcze tego rodzaju, że naszym zaczęło brakować w pewnym momencie paliwa i Maczek kazał zostawić trochę maszyn, zlać z nich paliwo, żeby uzupełnić baki w kolejnych, i efekt tego był taki, że wjechali do miasta w 17 czołgów, ale i tak je opanowali zgodnie z niemożliwym rozkazem.
Ci Polacy to niesamowici są.
No,
jakby się między sobą tak nie kłócili, to by był potężny kraj.
Czy Francuzi byli w szoku? Pewnie tak, ale nie mieli zbyt wiele czasu, żeby wpadać w kompleksy, bo Niemcy niesamowicie parli do przodu i niestety w pewnym momencie otoczyli też miasto opanowane przez naszych. Maczek był znakomitym dowódcą, jednak potrafił realnie oceniać swoje możliwości i nie kazał swoim żołnierzom walczyć. Czyżby się poddali? Nic z tych rzeczy. Mieli się rozproszyć i lasami uciec z oblężenia. Po jakimś czasie spotkali się znowu, tym razem w Wielkiej Brytanii. Nie jest dla was zapewne tajemnicą, że jak Francja znalazła się pod niemieckim butem, to nasi żołnierze czmychnęli do Wielkiej Brytanii, żeby się przegrupować i kontynuować walkę z Niemcami. W tym przegrupowaniu brali udział również ludzie Maczka, tylko że z Anglikami nie było już takich potężnych problemów, żeby się dogadać co do ekipy pancernej, jak z Francuzami. Mało tego, 10. Brygadę Kawalerii przemianowano na 1. Dywizję Pancerną. To miała być potężna ekipa, świetnie wyszkolona, doskonale uzbrojona, ale to wszystko wymagało czasu. Gotowość bojową ustalono na maj 1944 roku. Długo, ale jak już przyszło co do czego, to nasi byli gotowi o czasie, a konkretnie 855 oficerów, 15210 szeregowych, 381 porządnych czołgów, 473 działa i ponad 4000 innego rodzaju pojazdów. Byli gotowi w sam raz na D-Day? Niby tak, ale uznano, że jednak wyśle się ich tam trochę później, jak będzie już można bezpiecznie rozładować taką potężną ekipę. Nasi trafili więc do Francji na przełomie lipca i sierpnia i od razu ruszyli z kopyta. Pyta. Gdzie? Armia, której byli częścią, miała się poruszać w stronę Falaise, o tutaj, żeby wspomóc przyblokowane tam przez Niemców oddziały alianckie. Wiadomo było, że łatwo nie będzie, ale nasi byli potwornie żądni krwi i Maczek doskonale zdawał sobie z tego sprawę. To też tak powiedział swoim żołnierzom przed pierwszym szturmem. Idąc do pierwszej bitwy, będziemy żądali rachunku za całe 5 lat tej wojny. Za Warszawę, za Kutno, za Westerplatte i za setki i tysiące bezbronnych ofiar, które zginęły z ręki zaborcy. Ale, dodał też, nie znaczy to, że macie stosować barbarzyńskie metody walki. Bijcie się tak, jak bił się zawsze żołnierz polski w ciągu całej naszej historii. Bijcie się twardo i po rycersku. Walki były potwornie ciężkie, ale Maczek i jego ekipa nie pękali i udało im się z ułańską fantazją opanować chociażby bardzo ważne wzgórza pod Chambois. Mało brakło i praktycznie otoczyliby Niemców, no ale niestety niektórym udało się uciec przez pozostawione wąskie gardło. Niemniej jednak sukces był na tyle duży, że alianccy dowódcy słali gratulacje, ale nie to było największą nagrodą dla naszych żołnierzy. O wiele większą satysfakcję sprawiło im to, że wzięli do niewoli wielu jeńców z Niemiec drugiej dywizji pancernej, tej, z którą walczyli we wrześniu 1939. A jak ze stratami? Te niestety były spore, rzędu 10%. W pewnym momencie dowództwo nawet zapytało Maczka, czy nie chciałby trochę przystopować, uzupełnić straty, odpocząć. Jednak nasz generał stwierdził, że absolutnie nie ma mowy. Po pierwsze, wróg jest, jak to mawia klasyk, w odwrocie, a nasi są zdeterminowani do walki, a po drugie, nie dopuszczę do takiej sytuacji, żeby nasi odwalili całą brudną robotę, potem się ich przystopuje, a chwałę za ostateczny triumf zgarnie kto inny. Nie, nie, nie ma mowy. Nasi więc ruszyli dalej pomimo strat. Cisnęli przez setki kilometrów bez wsparcia artyleryjskiego, odbijając kolejne i kolejne miejscowości z rąk cofających się Niemców. A mieszkańcy tychże miejscowości byli im niesamowicie wdzięczni. Praktycznie w każdej mieścinie ludzie wylegali tłumnie na ulicę, rzucali kwiatki na czołgi, podnosili dzieci, żeby zobaczyły tych bohaterów, którzy przegonili Niemców. Całe ulice były udekorowane na biało-czerwono, a ludzie machali naszymi chorągiewkami, także z pewnym wyprzedzeniem musieli wiedzieć, że to właśnie Polacy przywiozą im wolność. Nasi żołnierze na pewno byli przeszczęśliwi widząc to wszystko, ale wiedzieli, że jeszcze do końca daleko. Nasi parli na wschód jak szaleni. 16 września weszli już na terytorium Holandii. Walki zrobiły się jeszcze bardziej zacięte, bo Niemcy nie cofali się już w takim popłochu. Mieli czas na zorganizowanie obrony, ale nasi byli na takiej fali, że bez kompleksów i nadal bez wsparcia artyleryjskiego wyrzucali Niemców z kolejnych miejscowości Holandii i Belgii. A jak reagowali tamtejsi mieszkańcy? Jeszcze większym entuzjazmem. Tak wspominał to wszystko sam generał Maczek. istny karnawał, ulice zapchane wiwatującymi mieszkańcami, kwiaty i festony, a wystawy sklepów oblepione napisami w języku polskim. Dziękujemy wam, Polacy! W takiej ekstazie u szczytu zwycięskiej Passy bardzo łatwo było się zatracić, opuścić gardę, ale Maczek był bardzo ogarnięty i w pewnym momencie zarządził przerwę w tej osobliwej wycieczce na wschód, bo jego dywizja miała już tak duże straty, że dalsza walka bez uzupełnienia tychże strat była po prostu niepotrzebnym ryzykiem. To też nasi przystanęli nad rzeką Mozą. Na ile? Jak długo trwało przywracanie dywizji do pełnej zdolności bojowej? 5 miesięcy. Przez ten czas lokalsi zdążyli się bardzo mocno z naszymi zżyć, zwłaszcza mieszkańcy Bredy. Kiedy nasi ponownie ruszali w bój, to każdy z polskich żołnierzy wyjeżdżał jako honorowy obywatel miasta. Nasi oswobodzili setki miejscowości, ale pewnie szczególnie wzruszające dla żołnierzy z ekipy Maczka było to, jak wyzwolili obóz jeniecki Oberlangen, w którym znaleźli 1700 żołnierek Armii Krajowej z Powstania Warszawskiego. Nasi żołnierze zrobili co tylko w ich mocy, żeby udzielić tym dziewczynom pomocy, ale nie tylko im, bo niedługo później w miejscowości Haren, o tutaj, bo to już było na terenie Rzeszy, wysiedlono stamtąd mieszkańców i osadzono uwolnionych polskich jeńców wojennych i więźniów obozów koncentracyjnych. Zmieniono też nazwę. Przez 3 lata to miejsce nazywało się Maczków. Czy ekipę Maczka czekało jeszcze mnóstwo ciężkich starć? Nie, chociaż oczywiście byli na nie jak zwykle gotowi. 4 maja stanęli pod miastem portowym Wilhelmshaven i mieli skopać Niemcom zady, ale dzień później przyszła informacja o zawieszeniu broni. Wojna była skończona, a nasi mieli obsadzić tamtejszą bazę marynarki wojennej. Maczek miał powód do radości, ale wcale nie tylko ten jeden, bo brał udział w podpisaniu przez Niemców kapitulacji w tamtym regionie i później przyjął też w mieście generała Andersa. Oczywiście cała główna aleja była udekorowana wielkimi polskimi flagami. Dywizja generała Maczka absolutnie pozamiatała. Ci żołnierze wyzwolili setki miejscowości, wzięli do niewoli prawie 20 tysięcy Niemców, a do ludzi mieszkających na terenach, na które wjeżdżali, odnosili się z ogromnym szacunkiem, robiąc naprawdę świetne wrażenie, które zostało przez długie, długie lata. Do tego zresztą jeszcze wrócimy, ale wcześniej musimy sobie opowiedzieć o powojennej karierze generała Maczka. Przede wszystkim musiał zdecydować, czy wracać do kraju, który kochał szczerze, ale którym teraz rządzili komuniści, czy może jednak zostać na Zachodzie, co jednak wiązało się z koniecznością znalezienia roboty w cywilu. Zdecydował się na to drugie, za co komuniści uznali go za zdrajcę ojczyzny i pozbawili go obywatelstwa. Ta decyzja została cofnięta dopiero w 1989 roku, a co na to sam Maczek? Stwierdził, że w ogóle nie będzie się przejmował tym stękaniem komuchów, ponieważ zna swoją wartość i ci ludzie w ogóle nie mają prawa mu czegoś takiego zrobić. To, że znał swoją wartość, nie znaczy jednak, że już do końca życia chciał tylko jechać na opinii. Nic z tych rzeczy. Poszedł normalnie do pracy. Najpierw był sprzedawcą, później barmanem w knajpie jednego ze swoich byłych żołnierzy. Delikatnie rzecz ujmując, nie był bardzo bogaty. Jednak dowiedziano się o tym w pewnym momencie w Belgii i Holandii i sytuacja finansowa kochanego generała się poprawiła. I wcale nie przesadzam tutaj z tym kochanym generałem, bo kiedy Maczek wracał do miejscowości, które oswobadzał razem ze swoją pancerną ekipą na różnego rodzaju uroczystości rocznicowe, to był tam witany przez tłumy. W Bredzie, która szczególnie Polaków ukochała, zorganizowano uroczysty wjazd generała do miasta, a na jego 80. urodziny wysłano mu koncert symfoniczny, ale nie tamże na płycie. Pojechała do niego 80-osobowa orkiestra. A to nie wszystko. Bo kiedy nasz bohater zmarł 11 grudnia 1994 roku w wieku 102 lat i mieszkańcy Bredy dowiedzieli się, że zostanie pochowany właśnie na ich cmentarzu między swoimi żołnierzami, to na pogrzeb przyszły obłędne tłumy, a miasto znowu było udekorowane tak, jak w dzień wyzwolenia. Wszędzie pełno polskich flag i napisów "Dziękujemy wam, Polacy". I w sumie słusznie. Mieszkańcy setek wyzwolonych miejscowości, którzy spotkali się ze strony naszych z gigantycznym szacunkiem. tysiące żołnierzy, których nasi pancerni osłaniali. Grube tysiące niemieckich jeńców, których inni żołnierze, a już na bank radzieccy, potraktowaliby znacznie gorzej, mimo że ludzie Maczka naprawdę mieli się za co mścić. Oni wszyscy mieli za co dziękować Maczkowi i jego pancernej ekipie, przed którą portkami trzęśli Niemcy. A teraz i wy możecie się poczuć jak część tej niesamowitej dywizji, odpalając na waszym PC-cie za darmo World of Tanks. Tak jest, możecie ruszyć do boju na przykład Shermanem w polskich barwach, ale wybór jest oczywiście gigantyczny. Czołgi amerykańskie, radzieckie, niemieckie, jakie tam chcecie. A miejscówki, w których przyjdzie wam zawalczyć, są inspirowane prawdziwymi lokacjami. To też wcześniej czy później na bank przyjdzie wam walczyć w miejskich ruinach, jakie mogli oglądać ludzie Maczka w Holandii czy tam w Rzeszy. Ale żeby jeszcze ciekawiej walczyło wam się z graczami z całego świata, to mamy dla nowych graczy nie lada bonusy, które wypisaliśmy wam w opisie naszego filmu. Tam również znajdziecie link do rejestracji, do czego was serdecznie zachęcamy. Koniecznie obczajcie World of Tanks, jeśli jeszcze tego z jakiegoś powodu nie zrobiliście. A my widzimy się niedługo.